Coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. A może nawet więcej, chodzi o to, żebyśmy oddając się Matce Bożej, pozwolili jej, żeby to ona nas przemieniała. Żeby tak jak ona w swoim łonie kształtowała we współpracy z Duchem Świętym człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, tak chcemy, żebyśmy my, ukryci w jej łonie, pod działaniem wpływem Ducha Świętego, byli upodabniani do Jezusa. Stawali się właśnie jak najbardziej podobni, jak najbardziej zjednoczeni z Nim. To jest nasz cel, do tego zmierzamy. I wybieramy tą drogę do tego, którą proponuje nam właśnie święty Ludwik. I dzisiaj w tej ostatniej konferencji skupimy się na sercu całego nabożeństwa. Na tym, co jest takim głównym, aby co jest w centrum tego wszystkiego, jak w tym żyć. Bo jak też powiedzieliśmy sobie wczoraj, to święty Ludwik w traktacie on bardzo wyraźnie podkreśla, że istota tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu człowieka, we wnętrzu człowieka, czyli w jego sercu. A zatem dzisiaj chcemy właśnie się zastanowić, o co chodzi z tym sercem nabożeństwa. Co to znaczy, że ono jest wewnętrzne? Zobaczmy, że serce bije ciągle. To znaczy, my nie zawsze jesteśmy tego świadomi, zawsze tego nie wiemy, ale ono bije cały czas. I czasami może być tak w naszym życiu duchowym, w naszym życiu, że my trochę oddzielamy życie duchowe od takiego życia codziennego. To znaczy, kiedy się modlę, to mam życie duchowe, a kiedy wykonuję różne jakieś obowiązki, czynności, to wtedy tego życia duchowego nie mam. I to jest oczywiście nieprawda. Bo my cały czas prowadzimy to życie duchowe. Słowo Boże mówi, że mamy nieustannie się modlić. I skoro Pan Bóg wzywa nas do nieustannej modlitwy, a jednocześnie wiemy, że mamy dużo różnych obowiązków, które musimy wykonywać, więc nie jesteśmy w stanie cały czas spędzać, całego czasu naszego spędzać na kolanach, modląc się. To pokazuje, że jeśli mamy się modlić nieustannie, to ta modlitwa to coś więcej niż tylko te momenty, kiedy jesteśmy na kolanach przed ołtarzem, przed Najświętszym Sakramentem, przed Tabernakulum, czy kiedy odmawiamy różaniec. Dlatego właśnie chcemy teraz zagłębić się, o co chodzi w tym, że to nabożeństwo ma być wewnętrzne. Jak wiemy, mamy już kilka praktyk, poznaliśmy je wczoraj, które są praktykami zewnętrznymi. I one mają stanowić dla nas taką pomoc w życiu nabożeństwa. Nie można ich lekceważyć. To święty Ludwik też bardzo wyraźnie podkreśla, że nie można na nie tak machać ręką, że one są nieistotne. One są bardzo ważne, bo one pomagają nam w tej drodze do uświęcenia, pomagają nam w tej wzroście miłości do Matki Bożej. Ale one nie mogą być... Ale do nich trzeba podchodzić z taką pewną elastycznością, uwzględniając stan swojego życia, to, w jaki sposób żyjemy. Na przykład, no my jako księża może będziemy mieć więcej tego czasu na wypełnianie tych praktyk. Ale człowiek, który żyje, pracuje, zajmuje się domem, rodziną, dziećmi, może nie mieć tyle czasu, więc święty Ludwik to jest jego też taka mądrość, że on daje też taką elastyczność, żeby rozeznawać, żeby patrzeć, co ja mogę realizować w swoim życiu. I o ile właśnie te praktyki zewnętrzne, to je można tak rozeznawać, to tutaj praktyki wewnętrzne, które teraz poznamy, to możemy je realizować wszyscy, niezależnie od stanu, niezależnie od tego, co robimy, niezależnie od tego, jakie życie prowadzimy. Święty Ludwik też bardzo wyraźnie podkreśla, że nie wystarczy raz oddać się Matce Bożej. Nie wystarczy to uczynić też dzisiaj, może po raz kolejny podczas mszy świętej. Co więcej, nie wystarczy tego czynić codziennie, na przykład codziennie rano tylko, prawda? Albo codziennie wieczorem, odmawiając tylko ten akt. Oczywiście Matka Boża te wszystkie nasze oddania, ona je przyjmuje. I jeśli człowiek w swojej wolności tego aktu oddania nie odwoła, to ona nieustannie będzie towarzyszyć swoją matczyną opieką. Ona nieustannie będzie prowadzić. Jak jej się powie jakieś słowo, to ona to bierze na poważnie. Kiedyś tak sobie o tym myślałem, że no nam zdarza się czasami zapominać o tych różnych naszych oddaniach Matce Bożej. I kiedyś tak się modliłem i mówię: Matko Boże, ja cały czas tak zapominam, żeby cały czas pamiętać o tym, że to robię dla Ciebie. I znalazłem takie zdanie u świętego Maksymiliana w Oddaniu się Niepokalanej. I to było dla mnie wtedy taką pociechą, bo on powiedział, że człowiek, który ma zlecenie wykonania stołu dla kogoś, dla jakiegoś swojego klienta, no to on cały czas pracuje za tym stołem, to on robi to dla tego klienta. Ale nie zawsze, nie przez cały czas jakby o tym pamięta. Wykonując ten stół, nie zawsze jakby pamięta o tym, myśli o tym cały czas, że ten stół robi dla tej konkretnej osoby. I to jest to, że my oddając się Matce Bożej, jeśli tego aktu nie odwołamy, to on pozostaje nieustannie aktualny. I Matka Boża to przyjmuje i jej to wystarczy, żeby działać w naszym sercu. Ale te praktyki wewnętrzne i zewnętrzne, które poznajemy, one mają pomóc przede wszystkim nam w tej drodze do świętości. One stanowią dla nas taką pomoc, jak coraz bardziej żyć życiem Maryjnym, jak coraz więcej właśnie zdobywać tego ducha Maryjnego, jak coraz bardziej wnikać w to nabożeństwo, żeby to też przekładało się na nasze życie. Dlatego to, co proponuje święty Ludwik, to ta droga, na którą nas zaprasza, to chce przede wszystkim, żebyśmy w naszym życiu coraz bardziej, coraz głębiej napełniali się tym duchem Maryjnym. Chcę, żeby Maryja po prostu w nas żyła, żeby w nas się modliła, w nas adorowała Boga. On chce czynić wszystko właśnie ze względu na Maryję i dla Maryi. Jest też taka pokusa związana z naszym oddaniem, oddawaniem się Matce Bożej. Spotkałem kilku ludzi, którzy taką postawę mają. Ona jest taką początkową fazą oddania. Bo czasami właśnie ludzie mówią, że oddałem się Matce Bożej, bo to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. I warto zapytać się wtedy, znaczy we mnie rodzi się takie pytanie, czy to oddanie wypływa z miłości do Maryi, czy może czasami jest troszeczkę takie magiczne, że ja oddam się Maryi tylko dlatego, żeby nie spotkało mi nic złego. Prawda? Właśnie, to tak jak z naszym oddaniem się Panu Bogu. Oddaję się Bogu, ale dlatego, że Go kocham, czy dlatego, że się boję piekła, albo dlatego, że się Jego boję. To może być taka pierwsza faza, pierwszy etap, ale to musi być oczyszczone i później musimy wejść trochę głębiej. Musimy wejść w to oddanie wypływające z miłości serca, że ja czuję się kochany i chcę w tej wolności oddać się całkowicie Panu Bogu, oddać się Matce Bożej. I też święty Ludwik właśnie on pisze wyraźnie, że nie jest trudno zapisać się do różnych prac, odmawiać różaniec, magnifikat, ale prawdziwą trudnością to jest trudne, to nie jest łatwe. To jest codzienna praca, bardzo mozolna, ale możliwa. Ale mówi, że prawdziwą trudnością jest też wniknąć w ducha tego nabożeństwa, przyjąć tego ducha. I dlatego właśnie święty Ludwik podaje nam te różne praktyki wewnętrzne, które mogą nam pomóc to osiągnąć. Drodzy, można... Tak, może... I każdy z nas ma w sercu taki... Każdy z nas, mówiąc tak obrazowo, ma w sercu taki tron. To znaczy miejsce, które przez chrzest zostało zajęte przez Pana Boga. I On ma na tym tronie naszego serca nieustannie trwać. On ma to miejsce zajmować. Tylko że my na skutek różnych naszych decyzji, różnych grzechów, no cały czas tego Pana Boga z tego tronu spychamy. Tak? I na tym tronie może być zajęte miejsce przez bardzo różne rzeczy. Na tym tronie mogę być ja sam, ze swoim egoizmem, ze swoim przywiązaniem do samego siebie, z tym pragnieniem, żeby zawsze realizowała się moja wola, żeby było tak, jak ja chcę. Na tym tronie może być też ktoś z naszych bliskich, dla którego no, wydaje nam się, że to jest dobre, bo pragniemy dla niego jak najlepiej. Ale czasem jest takie niebezpieczeństwo, że z tej drugiej osoby stworzymy sobie takiego bożka. Że to nie będzie już czysta miłość, ale my będziemy chcieli jakby tą osobą zawładnąć, ją trochę manipulować, ją trochę tak obwiązać i przywiązać do siebie. Na tym tronie mogą być też różne inne rzeczy, jak pieniądze, dom, ale na tym tronie mogą być też nasze modlitwy, nasze intencje, które musimy. Drodzy, spotkałem kiedyś taką osobę, taką panią, usłyszałem jej świadectwo, takiej pani, która przyszła do jednego księdza i opowiedziała swoją historię. Ona mówiła, że była bardzo wierząca, jej syn też, byli bardzo wierzący, chodzili do kościoła i w pewnym momencie ten syn bardzo ciężko zachorował na taką nieuleczalną chorobę. I ona wtedy bardzo gorliwie modliła się do Pana Boga. Ale ona nie pytała i nie prosiła Boga, nie pytała Boga, jaka jest Jego wola. Nie prosiła Boga o to, żeby dał im siłę do przejścia tej choroby, do tego, żeby dobrze wykorzystali ten czas choroby, żeby ten czas jakby umacniał w nich tą relację z Bogiem, otwartość na Jego działanie. Ale ona po prostu szła do Boga i mówiła, musisz Go uzdrowić, musisz Go uzdrowić, uzdrow Go. I po pewnym czasie ten chłopak faktycznie otrzymał maskę uzdrowienia. Ale ona później, i po tym jak uzyskał tą łaskę uzdrowienia, to on odwrócił się od Boga. Zaczął prowadzić takie hulaszcze życie, wchodził w różne takie trudne, takie patologiczne środowiska. Chodził na różne imprezy, nadużywał alkoholu. I ta kobieta po pewnym czasie przyszła do jednego księdza i powiedziała, wie ksiądz co, gdybym wiedziała, że tak się potoczy, to nie modliłabym się o jego uzdrowienie. Czy dobrze powiedziała, czy źle, to już nie nam to oceniać, ale co chcę powiedzieć, że dla niej takim bożkiem stało się to zdrowie tego syna. Ona nie pytała Boga, co On chce im powiedzieć przez to. Oczywiście Bóg nie daje nam chorób, ale one są na świecie i każda ta choroba, każda ta sytuacja trudna, jakieś cierpienie stanowi dla nas taką okazję, którą przeżywając z Bogiem i przechodząc ją z Bogiem, możemy przez nią przejść i właśnie umacniać się w tej wierze i w miłości do Pana Boga. Ale dla niej właśnie na tym tronie jej serca to główne i takie pierwsze miejsce to zajęła ta jej intencja. I tak też może być czasami z nami, że my na tym tronie naszego serca będziemy mieć jakieś różne sprawy, różne intencje, które oczywiście są ważne. Ale pytanie, jak Bóg chce w tym zadziałać? Jak On chce to wszystko, przez to wszystko nas przeprowadzić? Dlatego wczoraj na mszy świętej powiedziałem na początku, że odprawiam ją w intencjach Matki Bożej. Bo my czasem nie wiemy, o co się modlić. I czy to, o co się modlimy, naprawdę będzie dobre dla nas. Dlatego bezpiecznie jest modlić się w intencjach Matki Bożej, bo to zawsze będzie dobre. Dlaczego o tym mówię? Bo święty Ludwik właśnie w tych praktykach wewnętrznych uczy nas tego, żebyśmy przez te praktyki wewnętrzne właśnie coraz bardziej odchodzili od tego, co mi się wydaje, że jest dobre, a coraz bardziej wchodzili w tą relację z Maryją i starali się patrzeć na rzeczywistość jej oczami. I Ludwik podaje nam takich, kilka takich praktyk. Mówi, że to nabożeństwo polega na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. O tym już nam wczoraj Pan Michał powiedział. Bardzo pięknie to odnosząc do Eucharystii. Pierwszy raz się z tym spotkałem, z tym odniesieniem właśnie do tego aktu uniesienia właśnie ciała i krwi Pańskiej, przedstawienia tego Bogu Ojcu, że to jest właśnie to, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Dobrze, więc pokrótce omówmy te właśnie praktyki. Spełniać wszystkie uczynki przez Marię. Co to znaczy? To znaczy nabywać we wszystkim Ducha Marii. Święty Ludwik, kiedy o tym mówi, to podaje takie dwa etapy, co trzeba zrobić, żeby działać we wszystkim z Marią. Najpierw mówi, że zanim czegokolwiek się podejmiemy, trzeba nam wyrzec się samego siebie oraz swych najlepszych zamiarów. Trzeba uznać swoją słabość i niezdolność do zdobycia wszelkiego nadprzyrodzonego dobra, uznać to przed Bogiem. I trzeba uciec się do Najświętszej Dziewicy i zjednoczyć się z nią i z jej intencjami, chociaż nieznanymi. Trzeba przez Maryję zjednoczyć się z zamysłami Jezusa. Co to znaczy? To znaczy poddać się Duchowi Maryi, aby On nas prowadził według Jego woli. Dlatego przed chwilą opowiedziałem tą historię, bo to jest właśnie to, że czynić wszystkie, spełniać wszystkie uczynki przez Maryję. To znaczy, mi się wydaje, że to jest najlepsze, że tak powinno być. Ile razy miałem tak w swoim życiu, kiedy o coś się modliłem, mówię, takiej modlitwy to Pan Bóg na pewno musi wysłuchać, bo ja wierzę i myślę, że ona jest dla mnie najlepsza. Czy wysłuchał? Nie wysłuchał. Ale później, po pewnym czasie, kiedy spojrzałem na to, co dokonało się we mnie, od tego momentu prośby, aż do tego momentu, kiedy patrzyłem na to wstecz, zobaczyłem, że dokonam czegoś o wiele większego. I czasami Pan Bóg mówi nam, poczekaj, jeszcze nie teraz, przygotowałem coś o wiele większego. Może chce nas zaprosić do głębszej relacji ze sobą. I to już wie Matka Boża. Dlatego tak ważne jest, żeby kiedy chcemy coś podjąć, chcemy o coś się modlić, czy coś uczynić, najpierw w duchu, w chwili ciszy, wyrzekam się swoich oczekiwań co do tego, wyrzekam się tego, co chcę osiągnąć przez to, wyrzekam się tego, co mną motywuje w tym, uznaję, że sam nie jestem w stanie tego osiągnąć, co pragnę i chcę i proszę Matkę Bożą, żeby ona w tym działała, żeby ona przez to przeprowadziła, żeby działało się według jej woli, bo jej wola jest zawsze wolą Jezusa. To jest taki pierwszy punkt. Ja może jeszcze podam, nie podałem tego na początku, że jeśli ktoś będzie chciał sobie wrócić do tego później, to są numery w traktacie od 260, można sobie zapisać, traktat 260 i dalej, a w tajemnicy Maryi są to punkty od 43 do 52. Można sobie to będzie później przemedytować, bo oczywiście to, co my podajemy, to jest tylko taka namiastka tego wszystkiego.
260
do ile? Proszę. Od 260 dalej, to tam znajdziemy później, bo już nie mam tego zapisania. Mhm. Dobrze, więc to znaczy działać, spełniać wszystkie uczynki przez Maryję. Dalej święty Ludwik też podaje taką drugą formę, drugą praktykę wewnętrzną, to znaczy czynić wszystko z Marią. I to jest bardzo związane z tym, co już usłyszeliśmy wczoraj, ale właśnie z tą praktyką modlitwy, jaką żył święty Ludwik. Z tą metodą według tego seminarium sulpicjańskiego, która właśnie nauczyła tak, że my sobie przedstawiamy jakąś scenę z Ewangelii, patrzymy na Jezusa, patrzymy na Matkę Bożą, jak oni w tym postępowali, jak oni się zachowywali, co oni robili. I później chcemy w to wniknąć. Chcemy jakby nabyć tego ducha dla siebie. I w tej praktyce czynienia wszystkiego z Maryją chodzi o to, żeby we wszystkich okolicznościach, we wszystkim, co robię, rozważać nieustannie istoty, patrzeć na wiarę Maryi, patrzeć na jej pokorę, patrzeć na jej czystość, naśladować też jej czystość, naśladować jej skromność. W różnych kontekstach i sytuacjach życia patrzeć, jak ona by się zachowywała, co ona by zrobiła. Można też pytać wewnętrznie Matki Bożej: Maryjo, taka i taka sprawa, jak Ty byś się zachowała? Albo myśleć też o tym, wyobrażać sobie, jak Maryja, patrząc na jej czystość, na jej wiarę, na jej pokorę, jak ona by się w tej sytuacji zachowała. Właśnie podziwiać jej wiarę, podziwiać jej pokorę, podziwiać jej czystość. Warto też zapraszać Matkę Bożą, żeby czynić wszystko z nią, to znaczy też do takich codziennych i prostych czynności. A powiem to. Czasami mówię mojej mamie: mamo, jakie to dobre ciasto upiekłaś. I mama mówi: a wiesz co, bo ja tak zawsze jak coś robię, to mówię: Matko Boża, rób to ze mną. Jak Ty byś to zrobiła, żeby to było takie z miłości. I faktycznie tak jest. Może to się wydawać, że jak to tak się dzieje, że jak to się dokonuje, to jest dla nas tajemnica. My wchodzimy w tajemnicę. Ale po owocach możemy poznać, że faktycznie, kiedy zapraszamy do wszystkiego Maryję, kiedy chcemy wszystko czynić z nią, to nabiera jakiegoś innego smaku. Smaku chyba właśnie tej miłości. Tej miłości, którą ona ma taką czystą, którą ona ma piękną. I później, kiedy coś jest uczynione z tą jej miłością, to ta miłość się rozlewa na innych i inni to czują. Tak. Dalej święty Ludwik też zaprasza nas do tego, żebyśmy czynili wszystko w Maryi. Przyznam się szczerze, że dla mnie to jest najtrudniejsza praktyka wewnętrzna, bo ona ma w sobie coś takiego, nawet kiedy czytamy Tajemnicę Maryi, kiedy czytamy traktat, to ona ma coś w sobie z jeszcze takiej większej mistyki, bo ona nas zaprasza do tego, żebyśmy mieli w sobie takie wewnętrzne skupienie i w sobie, w swoim sercu, czy to przez jakieś wyobraźnie, czy przez jakiś taki duchowy obraz, mieli cały czas Matkę Bożą. Tak jakbyśmy w sobie mieli nieustannie przed oczyma swojej duszy, mieli wizerunek Maryi. Nieustannie na nią patrzyli, nieustannie ją kontemplowali. To jest coś takiego, jak na przykład trwamy przy Najświętszym Sakramentem, trwamy w adoracji i żebyśmy później mieli też tą adorację Pana Jezusa nieustannie w naszym sercu. To jest coś takiego mistycznego i święty Ludwik, on tutaj odwołuje się do różnych cytatów, do różnych słów, sformułowań, których używali właśnie święci ojcowie Kościoła, że Maryja jest wieżą Dawidową, że ona jest oratorium, że ona jest zapaloną lampą oświecającą nasze wnętrze, że ona jest ołtarzem. Czyli to jest wszystko coś takiego, co można rozważać i cały czas rozważać. Ale ważne jest to, że kiedy my wytworzymy sobie taki obraz Maryi w naszym wnętrzu, kiedy będziemy świadomi, że ona w nas żyje, to wszystkie te rzeczy i czynności duchowe będziemy też rozważać właśnie w tym kluczu. Że jeżeli będziemy się modlić i będziemy mieć w sercu Maryję, to będziemy wiedzieć, że my modlimy się w niej i ona modli się w nas. Że jakby nasza modlitwa wchodzi w tą modlitwę Maryi, którą ona cały czas zanosi do Boga. Jeśli my przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, o tym będzie więcej na mszy świętej, ale to właśnie składamy Go od razu w ręce Maryi, żeby ona ofiarowała Go w sposób doskonały Bogu. To jest jakby składanie wszystkiego, wszystkich modlitw, wszystkich aktów pobożnościowych naszych, składanie tego wszystkiego w Maryi, żeby ona to zanosiła do Boga. Właściwie, żeby ona to Bogu przedstawiała, bo ona już jest przy Bogu. I też święty Ludwik zaprasza nas do tego, żebyśmy wszystkie uczynki nasze spełniali dla Maryi. To jest coś, z czym właśnie wiąże się to wcześniejsze, co powiedziałem, że wyobrażamy sobie różnych cnót Maryi. To znaczy wszystko, co robię, żeby ofiarować Matce Bożej. Wszystkim, co się czyni, żeby wyrzekać się właśnie miłości własnej, wyrzekać się jakichś swoich oczekiwań co do tego, co chce się osiągnąć przez to, co się robi, ale żeby to wszystko czynić dla Maryi i jej powtarzać: o moja najdroższa Pani, to dla Ciebie to czynię, to dla Ciebie idę tam, to dla Ciebie spełniam to czy tamto, to dla Ciebie znoszę ten trud czy tę niesprawiedliwość, to dla Ciebie to wszystko, co czynię. Nawet mogę sobie teraz taki test zrobić, prawda? Głoszę tutaj teraz konferencję i mogę robić to z dwóch powodów. Mogę to robić dla siebie, szukać siebie, że o, ktoś powie, ale fajna konferencja, tak dobrze wszystko tutaj powiedziane, ujęte i będę się tym szczycił. A mogę to czynić dla Marii. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby czynić wszystko dla Marii. I zobaczmy, że to daje nam, o tym jeszcze powiem za chwilę, ale to daje nam wielką wolność wewnętrzną. Bo jeśli ja czyniłbym to dla siebie, żeby właśnie szukać jakiejś pochwały, jakiegoś uznania, żeby ktoś tam powiedział, że dobrze, poklepał po ramieniu, to gdybym to dostał, to zacząłbym się tym chełpić. Gdybym tego nie dostał, to zacząłbym się tym frustrować i to zaczęłoby mnie niszczyć. Jeśli oddaję to Marii, czynię to dla Marii, to jestem wolny od tego, co to przyniesie. Jakie będą skutki tego, jakie będą tego owoce. Bo to ona to działa. To jest dla niej. Trzeba robić swoje, a owoce tego działania ofiarować Matce Bożej. I wszystko czynić dla niej. To jest trudne, żeby to streścić w kilku słowach. Ale chodzi o to, że my czasami się zastanawiamy, że no, zrobiliśmy ten akt i co dalej? I co po tym akcie? I wiele ludzi faktycznie kończy na tym akcie, że oddaliśmy się Matce Bożej kiedyś tam, ale brakuje nam właśnie tej praktyki. A święty Ludwik mówi bardzo wyraźnie, że na akcie to ta relacja z Matką Bożą się nie kończy. Ona dopiero wtedy się zaczyna. My mamy przygotować się do tego aktu przez 33 dni rekolekcji na przykład, czy przez nasze rekolekcje tutaj. Mamy się do tego przygotować, żebyśmy poznali, dlaczego warto zawierzyć się Marii, żebyśmy poznali chociaż odrobinę, chociaż troszeczkę, jak ona jest piękna, jak jest cudowna, jak współpracowała z łaską Bożą, żebyśmy nią się zachwycili, żebyśmy też poznali prawdę o sobie, to, że my sami nie jesteśmy zdolni do tego, żeby przychodzić do Boga z takim czystym sercem. Żebyśmy uznali, że potrzebujemy do tego Marii. Oddali się jej. No ale później rozpoczyna się z tym życiem. Rozpoczyna się nasza codzienność, w której te wszystkie praktyki możemy realizować. Też chciałem powiedzieć o tym wczoraj, ale teraz tak tylko, tak króciutko, że właśnie to, co powiedziałem, to nabożeństwo daje nam wielką też wolność wewnętrzną. Daje nam wolność od nas samych, od takiego przywiązania do własnej woli, do tego, co my byśmy chcieli osiągnąć, też do jakichś takich owoców, sukcesów duchowych, bo my wiemy, że to wszystko jest dla Marii i ona tym wszystkim rozporządza. Ona tym wszystkim kieruje tak, jak ona tego chce. I dlatego święty Ludwik mówi, że to nabożeństwo jest w stanie też uwolnić duszę od takiego lęku przed Bogiem. Jest w stanie uwolnić duszę od też takiego skrupulanstwa. Bo skrupulant on jest cały czas skoncentrowany na sobie. On cały czas analizuje swoje grzechy, swoje zachowania. Cały czas się pogrąża, oskarża, że to jeszcze mnie wychodzi. Cały czas doszukuje się jakichś błędów, swoich upadków, grzechów. We wszystkim widzi grzech. A to nabożeństwo daje nam taką wolność wewnętrzną, że ja już nie krążę wokół siebie. Ja już nie patrzę na siebie, ale całego siebie oddaję Matce Bożej. I wszystko, co czynię, chcę czynić dla niej. I wierzę, że nawet jeśli w czymś nie dostaję, w czymś nie dorastam, czegoś mi brakuje, konfrontuję się z jakąś swoją słabością, to wiem, że Matka Boża to wszystko wypełnia i w tym wszystkim prowadzi. I takim drugim skutkiem, który też chciałbym powiedzieć, to jest to, że to nabożeństwo też wzmacnia nas i pomnaża w nas takie zaufanie do Marii. Opowiem pewną historię, też ze swojego życia. Miałem taki czas, że oddałem się Matce Bożej w niewolę miłości w 2018 roku, kiedy miałem 18 lat. Wcześniej Matkę Bożą poznałem przez szkaplerz, a jeszcze wcześniej nie miałem takiej relacji z Maryją. Patrzyłem na Matkę Bożą w tych różnych jej wizerunkach i czasem miałem taki obraz Maryi jako takiej surowej, zimnej, takiej czarnej Madonny, do której to tak trochę strach podejść. Nie wiadomo, jak tam do niej się odezwać, co jej powiedzieć. I później zacząłem odkrywać Matkę Bożą też przez słuchanie różnych konferencji, uczestnictwo w różnych nabożeństwach takich, słuchanie różnych kazań, które mówiły mi o Maryi, o tym, jak ona jest piękna, że ona nas chce prowadzić do Boga. I pierwszym takim etapem było właśnie przyjęcie jej szkaplerza, wejście pod jej płaszcz. Ale to Matce Bożej nie wystarczyło i prowadziła coraz dalej. I mi też to nie wystarczyło, bo chciałem wchodzić z nią jeszcze głębiej w relacje, jeszcze bardziej otwierać się na nią. I w końcu właśnie to takie wypełnienie tego znalazłem w akcie, który proponuje święty Ludwik, że to już miałem takie poczucie, że o, to jest to i teraz tylko tym żyć. Więc w tym się tak odkryłem. Ale dlaczego o tym mówię? Miałem taki czas podczas formacji w seminarium. Bardzo trudny czas, to znaczy taki czas, kiedy konfrontowałem się ze swoją słabością, ze swoimi jakimiś takimi upadkami, że no chcę się nawracać, chcę kochać tych braci w seminarium, chcę kochać innych ludzi, ale widzę, że często tak upadam, że brakuje mi cierpliwości, że gdzieś tam się wewnętrznie jakoś zdenerwuję na kogoś. I tak się tym wszystkim pogrążałem i tak sobie mówiłem, że czy taki ktoś jak ja, czy on może być księdzem, czy widziałem swoje słabości, to, że może nie jest mi jakoś łatwo tak mówić, tworzyć jakieś tam katechezy, konferencje. I widziałem po prostu to wszystko jako taki ogrom trudności, taką tamę nie do przejścia. I pojechałem na takie kolekcje, to nie były kolekcje maryjne, były kolekcje dla małżeństw, ale w Kalwarii Pacławskiej, czyli w miejscu maryjnym, zaraz obok jej sanktuarium. Często tam sobie chodziłem właśnie do Matki Bożej i tak się powierzałem z tymi wszystkimi trudnościami. To mi też pokazało właśnie tą taką nieufność wobec Maryi, że z jednej strony to tu stóz, a z jednej strony to Ty, Maryjo, działasz. Ja mogę być wolny od tych swoich niedoskonałości, ale z drugiej strony mnie to jakoś bardzo pogrążało i powodowało we mnie taką myśl, czy taki ktoś jak ja może być księdzem. I kiedy tak trwałem z tymi różnymi myślami, to w ostatnim dniu tych rekolekcji dla małżeństw, nie maryjnych, wstałem sobie rano, tak jak co dzień, chwilkę się tam pomodliłem, poszedłem do łazienki i nagle w bardzo prosty sposób, to jest właśnie też styl działania Matki Bożej, że to nie w jakichś tam splendorach, nie wiadomo czym, ale w taki bardzo prosty i delikatny sposób. I nagle odczułem taką wewnętrzną radość. To, co Ewangelia nam mówi o Panu Jezusie, który rozradował się w Duchu Świętym. Poczułem taką wewnętrzną radość i takie wielkie przytulenie Matki Bożej. Zobaczyłem historię swojego życia tak wewnętrznie, nie jakoś tak namacalnie, ale zobaczyłem różne sytuacje ze swojego życia. To, kiedy miałem się urodzić, a się urodziłem. To, kiedy kilkakrotnie tam moje życie było jakoś zagrożone. I chociaż wtedy nie miałem jeszcze relacji z Matką Bożą, to widziałem, że ona już w tym wszystkim była. Później, kiedy jej się oddawałem, to nie to, że ja się oddałem, ale ona zaprosiła mnie do tego oddania. Że chciała właśnie tego, żebym ją uczynił takim, zaraz po Panu Bogu, centrum swojego życia. I to wszystko, kiedy tak zobaczyłem tą jej obecność, to wypełniło moje serce takim wielkim zaufaniem. I dlaczego o tym mówię, że my jako ludzie naprawdę, jeśli chcemy budować na sobie, no to ten dom się rozpadnie. Ale Bóg przez te kolekcje i przez różne okoliczności naszego życia, On daje nam Maryję, żebyśmy zaczęli budować też na niej. Bo ona miała właśnie doskonałą wiarę, miała doskonałą ufność wobec Boga. Ona doskonale wypełniała we wszystkim wolę Bożą. Jeśli my się jej oddamy, jeśli jej zaufamy, jeśli będziemy właśnie wpatrywać się na nią w tych wszystkich okolicznościach naszego życia, w tym wszystkim, co przeżywamy, to zobaczymy, jak to będzie owocować. Może nie od razu, może nie za pstryknięciem, ale to będzie przynosiło swoje owoce. I może jeszcze jedno takie świadectwo. Mamy trochę czasu, tak? Bo to jest godzina tylko, więc tak, z naszych wspólnych godzin. Ostatnie. Ale na tym zależy, bo myślę, że świadectwa są dobre, bo one pokazują, że to jest konkret, prawda? Że to nie jest jakaś taka teoria i coś tam przeczytane w książce, tylko że to się dzieje, to się dokonuje. Słyszałem ostatnie świadectwo takiego jednego ojca. On opowiadał taką historię ze swojego życia. Znaczy, on jak był małym chłopcem, może ktoś to słyszał, bo to gdzieś tam pojawiło się w internecie. Nie był małym chłopcem, to opuściła ich, jego ojca i jego matka. Opuściła ich, odeszła. Nie pamiętam, czy tam do innego mężczyzny, czy po prostu ich zostawiła. No i on wychowywał się z ojcem. W pewnym momencie swojego życia znalazł taką obrączkę. Widział obrączkę na ręku ojca, ale nie wiedział, co to jest ta druga obrączka. Zapytał ojca i on właśnie powiedział, że to jest obrączka jego matki. I on postanowił tę obrączkę zawierzyć Matce Bożej, oddać jej jako takie wotum. Po prostu jej to powierzyć, jako taki dar serca. I minęło bardzo dużo czasu. On w międzyczasie rozeznał powołanie do bycia zakonnikiem, poszedł do zakonu, został kapłanem. I później, po pewnym czasie, kiedy to wszystko się wydarzyło, ta matka wróciła i przeprosiła ich za to, że ich zostawiła. Dlaczego Matka Boża nie zadziałała od razu, kiedy on złożył tę obrączkę jej jako dowodu? Czemu od razu jakoś nie natknęła serca tej matki, żeby ona wróciła do tej rodziny, żeby przeprosiła za to, co uczyniła? No może właśnie dlatego, że to wszystko, co dokonało się pomiędzy tym aktem oddania a tym powrotem, to nie miałoby miejsca. To znaczy, może trzeba było, żeby on rozeznał powołanie do życia zakonnego, żeby zawierzył się Marii, żeby jej się oddał, żeby został kapłanem, żeby później posługiwał. Dlaczego o tym mówię? Bo czasem może być tak, że my, oddając się Matce Bożej, chcemy, żeby coś zmieniało się od razu. Zawierzając Matce Bożej różne nasze intencje, nasze sprawy, naszych bliskich, których nosimy w naszym sercu, prosząc, modląc się o ich nawrócenie, no chcemy, i to jest jakoś normalne i naturalne, że chcemy, żeby to dokonało się już. Ale my nie wiemy w swojej mądrości, co będzie lepsze. I dlatego może być tak, że właśnie przez ten czas, od tego momentu, kiedy my tak gorliwie prosimy, aż do tego momentu, kiedy nasi bliscy, czy się nawrócą, czy jakaś sytuacja się zmieni, czy jakąś łaskę otrzymamy, może jest potrzebne to wszystko, co ma się dokonać właśnie w tym czasie, pomiędzy tym. Dlatego potrzebujemy właśnie tej ufności i to nabożeństwo daje nam tą wolność, bo my przedstawiamy to Matce Bożej, oddajemy to jej, ona przechowuje to w swoim sercu i do niej należy rozporządzanie tym wszystkim. Ona wie, kiedy to ma się zadziać, bo ona widzi więcej i wie lepiej po prostu. Więc to by chyba było na tyle. Ode mnie jeszcze troszkę może dopowiem trochę na homilii. No, co nie powiedziałem, to może tak miało być, żeby doczytać i jeszcze bardziej zgłębiać te tajemnice indywidualnie.